Słuchajcie, jest tak w życiu, że czasami potrzebujemy pomocy. Tak? Potrzebujemy pomocy i nie chodzi mi o pomoc od drugiego człowieka, nie chodzi mi o pomoc od jakiejś instytucji, ale chodzi mi o pomoc z nieba. Mam na myśli Boże działanie. Mam na myśli coś ponadnaturalnego, czyli inaczej mówiąc, cud. Potrzebujemy czasami Bożego cudu, tak? Ponieważ jesteśmy w sytuacji, która wydaje nam się bez wyjścia, coś nam się w życiu zawaliło, coś legło w gruzach i nie widzę tak naturalnie sposobu rozwiązania tej sytuacji, jestem chory i lekarze, jak to się mówi, zgłupieli, nie wiedzą, nie potrafią nawet diagnozy postawić. Jestem w sytuacji właśnie jakichś problemów i potrzebuję Bożego działania. I co zrobić w takiej sytuacji? Co zrobić w takim momencie? I odpowiedź dla wielu chrześcijan nie jest taka jednoznaczna, taka prosta, jakby nam się wydawało, ponieważ ja znam chrześcijan, znam takie poglądy teologiczne, które mówią, Bóg jest suwerenny w swoim działaniu, On mnie kocha, On wie, co robi, wie, co dla mnie ma, więc nie potrzebuję Nim manipulować. Nie będę do Niego przychodził, bo to byłoby traktowanie Boga jak tego dżina z lampy. Tak? Jeśli Bóg mnie kocha, to On wszystko wie, co jest dla mnie najlepsze. W skrajnych przypadkach chrześcijanie pielęgnujący takie postawy mówią, właściwie zastanawiam się, czy powinienem się modlić, ponieważ Bóg wszystko wie, Bóg zrobi wszystko zgodnie ze swoją wolą. Czy tak jest rzeczywiście? Czy szukając Bożego działania w życiu możemy coś zrobić, żeby to działanie przyszło? Możemy wywrzeć wpływ na Boga? Czy to rzeczywiście nie jest jakaś próba manipulacji? Czy też możemy w tym Bożym działaniu być Bożymi współpracownikami? Czy możemy współdziałać z Bogiem? Dzisiaj chciałbym mówić na ten temat, czytać na ten temat, jak zbudować, to jest kazanie z tezą, tak? To jest kazanie z tezą, jak zbudować miejsce na Boże działanie w moim życiu, jak zbudować przestrzeń. Czy można przygotować miejsce na cud, na Boże działanie? Jeśli tak, to jak to zrobić? I ja chciałbym, żebyśmy czytali historię ze Starego Testamentu, takiego proroka, który miał na imię Elizeusz. Był następcą, był uczniem prorockim najpierw Eliasza, a później sam został w jego miejsce ustanowiony prorokiem. Był używany przez Boga, słyszał Boży głos. I ta sytuacja dzieje się w momencie, kiedy on już ma taką utrwaloną reputację Bożego człowieka, tak? Bożego człowieka. Zapraszam was do otworzenia drugiej księgi królewskiej, do 4 rozdziału. Ja będę czytał dzisiaj z Biblii Warszawskiej. Druga księga królewska, 4 rozdział, od 8 wersetu. Czytamy tam ciekawą historię. Posłuchajcie. Pewnego razu przechodził Elizeusz przez Szunem. Szunem to miasto położone nie w ziemi Izraela, ale w ziemi Fenicjan. I czytamy dalej tak. A mieszkała tam zamożna kobieta, która go zatrzymała, aby spożył posiłek. I odtąd, ilekroć tamtędy przechodził, wstępował do niej na posiłek. Rzekła tedy do swego męża, oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. Zróbmy więc dla niego maleńką, murowaną izdebkę, wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. Pewnego razu, gdy znów tam zaszedł i zatrzymał się w izdebce, aby odpocząć, rzekł do swojego sługi Gehaziego, zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją zawołał, oto ona stanęła przed nim, rzekł jeszcze do niego, powiedz jej, oto sprawiłaś sobie z powodu nas cały ten kłopot. Co można dla ciebie uczynić? Czy można wstawić się za tobą do króla lub do dowódcy wojsk? A ona odpowiedziała, mieszkam pośród swojego ludu. Rzekł jeszcze, co by tu dla niej zrobić? Gehazi odpowiedział, wszak nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc, zawołaj ją, a gdy ją zawołała, stanęła w drzwiach. i rzekł: o tym czasie za rok będziesz piastowała syna. A ona na to: nie, mój panie, mężu Boży, nie łudź swojej służebnicy. Kobieta ta poczęła i za rok o tym czasie porodziła syna, jak powiedział do niej Elizeusz. Elizeusz był prorokiem. Był mężem Bożym, był następcą Eliasza, miał opinię świętego. Samo imię Elizeusz oznacza: Bóg jest zbawieniem. Tak? Bóg jest zbawieniem. Pamiętajcie, jak czytacie Biblię, imiona mają bardzo często znaczenie. Imiona mają, to nie jest tylko Andrzej, Grzesiek, Piotrek, Donata czy Grażynka, tylko te imiona, one niosą za sobą pewną treść, tak? Bóg jest zbawieniem. I jest w Elizeuszu coś, co w taki duchowy sposób przyciąga do niego tę fenicką kobietę, tak? Jest w nim coś takiego, co przyciąga jej uwagę. Ona jest zamożną kobietą, jego usługiwanie, atmosfera, która jest wokół niego, jego duchowość, być może właśnie modlitwy, jego namaszczenie, jego objawienie. Ona chce przebywać w tej atmosferze. Ona chce, żeby ta atmosfera była w jej domu, tak? Raz po prostu zaprosili go z mężem na próbę i po tym wszystkim powiedziała: wiem, że to jest święty człowiek, zbudujmy dom, zbudujmy dla niego jakąś izbę, umeblujmy ją. On będzie miał tutaj po prostu w tej cyklicznej podróży takie miejsce odpoczynku, gdzie będzie mógł się zatrzymać. Ona mówi: ja chcę w tym przebywać, w tej atmosferze, chcę tego doświadczać, chcę mieć z tym do czynienia w moim życiu. Ona świadomie chce się wystawiać na wpływ tego, co jest w Elizeuszu. Ona świadomie chce mieć z tym do czynienia, tak? Chce, żeby to było. To jest jej taki sposób na to, żeby zaczerpnąć trochę z tego takiego duchowego daru, który jest w Elizeuszu, i budują właśnie ze swoim mężem jakąś izbę i meblują, ponieważ ona chce, żeby to bardzo ważne, ona chce, żeby to, co jest w Elizeuszu, miało na nią wpływ. I rzeczywiście tak się dzieje. Następnym razem, kiedy Elizeusz tam przychodzi, oto widzi dobudowane dodatkowe pomieszczenie dla niego, dla jego sługi Gehaziego. Sytuacja kończy się w sposób nadspodziewany. Absolutnie poza tym, czego ta kobieta się spodziewała. Ona chciała tylko czegoś duchowego, ale kończy się czymś niezwykłym, tak? Czymś niespodziewanym dla niej samym. Oto Elizeusz przynosi jej słowo prorocze, słowo wiary. On niejako generuje cud, on niejako tym słowem proroczym wzbudza, on przynosi życie do niej. Nie wiemy, ile lat miała ta kobieta, jej mąż był stary. Prawdopodobnie obydwoje nie byli już pierwszej takiej świeżości życiowej. Pogodziła się z tym, że dziecko to już nie dla niej, tak? Ona pogodziła się z tym. I bardzo często jest tak, że my pogodziliśmy się z czymś. Powiedzieliśmy, coś umarło w nas, jakieś nasze marzenia. Kiedy Elizeusz do niej mówi o dziecku, ona mówi: nie łudź swojej służebnicy, tak? Dlaczego? Bo my nie lubimy doświadczać rozczarowania. My nie lubimy tego. Kiedy mamy na coś nadzieję, to się nie wydarzyło, to nas boli. I ludzie często właśnie gdzieś tam wolą po prostu pogodzić się ze swoim losem, niż mieć nadzieję, bo to, kiedy się nie wypełnia, to po prostu boli. To w nas jest jakaś niezaleczona rana gdzieś w naszej duszy, tak? Ona się z tym pogodziła, że dziecko nie jest czymś dla niej, a Elizeusz jej prorokuje i mówi: za rok. Tak? Za rok. I rzeczywiście tak się dzieje. Jest to niezwykłe, jest to nieoczekiwane. Wiecie, w liście do Efezjan apostoł Paweł pisze takie zdanie. Tak? To są dwa wersety. W biblistyce takie określenia nazywają się doksologią, czyli takim słowa chwały. To są słowa uwielbienia. I apostoł Paweł ma taką doksologię w Efezjan 3:20. 21 i mówi tak, temu zaś, to znaczy Bogu, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Bóg jest w stanie uczynić w naszym życiu daleko więcej niż to, co myślimy albo o co prosimy. Tak? Zapamiętaj to. Bóg jest w stanie uczynić daleko więcej. Daleko więcej niż moje oczekiwania, niż oczekiwania tej kobiety. Jej marzeniem było jedynie przebywać w Bożej atmosferze. Ona na pewno nie traktowała Boga jako kogoś, kto jest kimś od spełniania zachcianek. W jej myślach nie urodziła się idea, że Bóg był w stanie w sposób ponadnaturalny rozwiązać jej problemy. Pamiętaj, tak? Jeżeli byś miał cokolwiek zapamiętać z tego kazania, to, że Bóg jest w stanie uczynić daleko więcej niż myślisz, albo nawet daleko więcej niż się modlić. Warto o tym pamiętać, tak? Nie mamy czasami odwagi o coś prosić, nie mamy odwagi o czymś myśleć, ani nie mamy odwagi, aby się modlić, ale Bóg jest w stanie to uczynić. I w tym przypadku zbudowano miejsce na cud. Tak? Popatrz na to z tej strony. Zbudowano przestrzeń, zbudowano pomieszczenie. Ta szunamitka fizycznie, ta kobieta ze swoim mężem, ona fizycznie zbudowała pokój dla Elizeusza. Ona wybudowała ten cud, który przyszedł do jej życia. Chciałbym ci zadać dzisiaj bezczelne pytanie. Czy w swoim życiu posiadasz miejsce na cud? Czy w swoim życiu wybudowałeś przestrzeń na Boże działanie? Czy masz takie miejsce zbudowane swoimi własnymi rękami, taką przestrzeń, w którym Bóg może działać w twoim życiu? Ta kobieta chciała gościć coś niezwykłego. Ta kobieta chciała gościć coś specjalnego w swoim życiu. Ta kobieta podjęła się karmić to coś. Tak? Ta kobieta podjęła się karmić to coś. Ona chciała coś przyciągnąć do swojego życia. Ona chciała, aby to, co jest obecne w życiu Elizeusza, było obecne w jej życiu. A to, co karmisz, to przyciągasz. To, co karmisz, to przyciągasz. A to, co przyciągasz, ma wpływ na ciebie. To, co karmisz w swoim życiu, to jest przyciągane i wywiera na ciebie wpływ. Ale chcę ci też powiedzieć, że to działa w drugą stronę. W negatywny sposób to również działa na tej samej zasadzie. To działa też tak negatywnie, tak? Jeżeli karmisz negatywne rzeczy w swoim życiu i przyciągasz negatywne rzeczy w swoim życiu, to one zamykają drogę do Bożego działania w tobie. To te negatywne rzeczy zamykają drogę do Bożego wpływu na ciebie. Negatywne rzeczy zamykają drogę do cudu wtedy, kiedy go potrzebujesz. Kiedy potrzebujesz Bożego działania, kiedy potrzebujesz Bożego dotknięcia, to może się nie wydarzyć z powodu tego, co wykarmiłeś w swoim życiu. Tak? Jeżeli karmisz w sobie potwora niewiary, jeśli karmisz w sobie zgorzknienie albo rozgoryczenie, albo jeśli hodujesz w sobie taki jakiś grzech, jakieś nieustanne żale, narzekanie, to chcę ci powiedzieć, że te rzeczy też zbudują pewną przestrzeń w twoim życiu. To te rzeczy też zbudują pewną przestrzeń w twoim życiu. I w tej przestrzeni nie ma miejsca dla Boga. W tej przestrzeni, w tym pokoiku nie ma miejsca na Boże działanie. W tej przestrzeni nie wydarzą się żadne Boże rzeczy, bo tam się nie dzieją Boże rzeczy. Kiedy Jezus nauczył w synagodze w Nazarecie, pamiętacie tą sytuację, tak? On przyszedł do siebie, ludzie się dziwili na początku, tak? Ten cieśla budowlany, greckie słowo teknon, ten pracownik budowlany, syn Marii, Józefa, skąd to ma, a później się gorszyli. Zaczęło się od plotkowania, od oceniania, właśnie od narzekania, a potem czytamy, że nie uczynił tam wielu cudów z powodu? Dokładnie, tak? Ci ludzie w tej synagodze tam, oni wykarmili coś w sobie. Oni zbudowali coś, zbudowali pewnego rodzaju atmosferę i ta atmosfera powstrzymała coś, tak? Ona coś zablokowała, ona zamknęła dostęp do Bożego działania. Coś się po prostu nie wydarzyło. Myślę, że jedną z najgorszych rzeczy, jaka spotyka chrześcijan, myślę, że jedną z najgorszych rzeczy, jaka spotyka Boże dzieci, to jest właśnie to coś, co mógłbym nazwać, że Boże rzeczy nie dzieją się w twoim życiu. To jest jedna z najgorszych sytuacji, kiedy Boże rzeczy nie dzieją się w twoim życiu, tak? Kiedy one nie mają miejsca w twoim życiu. Czy jest jakiś powód tego? Być może właśnie wykarmiłeś jakiegoś, może wykarmiłeś sobie jakiegoś duchowego tasiemca, który wyżera wszystkie Boże impulsy, które Duch Święty do ciebie mówi. Być może pozwoliłeś, żeby w twoim środku urosło coś, co pochłania Boży głos do twojego życia. Pozwoliłeś, żeby powstała jakaś przestrzeń, jakaś taka duchowa czarna dziura, która wchłania wszystko i nie pozwala na Boże działanie. Nic się nie dzieje. Nie chcę powiedzieć, że takie ponadnaturalne Boże działanie, tak Boże cuda, mówiąc wprost, są przewidziane dla ciebie od poniedziałku do soboty włącznie, a w niedzielę odpoczywasz, bo to dzień wolny. Nie chcę powiedzieć, że to jest coś takiego naszego codziennego. Nie mówię, że można mieć abonament na Boże cuda. Nie mówię, że możesz mieć zarezerwowany patent na to, żeby to się działo cały czas. Nie, bo gdyby tak było, to byłoby coś naturalnego, a nie nadnaturalnego. Ale jeżeli jest tak, że nie doświadczasz Bożego głosu w swoim życiu, jeżeli jest tak, że nie doświadczasz Bożego działania, to chcę ci powiedzieć, że coś jest nie halo. To nie jest dobre i to nie jest właściwe, to nie jest Boże. Ta szunamitka, o której tutaj dzisiaj czytaliśmy, jeden z dwóch, z trzech współbohaterów tej historii zainwestowała swoje środki, zainwestowała swoje zasoby w budowę czegoś, co przyniosło jej błogosławieństwo. Amen? Ona zainwestowała w coś, co przerosło jej oczekiwania. Tak praktycznie, z takiego bardzo praktycznego punktu widzenia, ona oddała swoje pieniądze na wybudowanie pokoju i umeblowanie go. Pomimo tego, że była osobą zamożną, tak o niej czytamy, to jednak coś ją to kosztowało, tak? Czytamy, że wybudowała izbę i umeblowała pokój dla Elizeusza. A konkretnie to tak naprawdę wybudowała pokój i umeblowała go dla czegoś, co było w Elizeuszu. Dla jego namaszczenia, dla jego objawienia. Zainwestowała w coś, o czym nie wiedziała, że przyniesie jej życie w tak nadzwyczajny sposób. I chciałbym teraz tak bardzo praktycznie powiedzieć, jak budujemy miejsce na Boże działanie w naszym życiu. Jak budujemy przestrzeń na Boży cud w naturalny sposób. Tak? To, co nadnaturalne, budujemy przestrzeń w taki naturalny sposób. Poprzez świadome wystawianie się na wpływ. Tak? Chciałbym, żebyś zapamiętał ten zwrot. Wystawianie się na wpływ. Każdy z nas wystawia się na jakiś wpływ. I kiedy świadomie wystawiamy się na jakiś wpływ, to Poprzez ten kontakt pozwalamy, żeby coś rosło w nas, żeby coś rosło w naszym wnętrzu. Przez karmienie tego, co Boże w nas, przez karmienie tego, co Boże w naszym życiu, tak? Poprzez inwestowanie w rozwój swojego duchowego człowieka, tego wewnętrznego człowieka, poprzez inwestowanie w budowanie swojej wiary, tak? Wiesz o tym, że kiedy się nawracasz, otrzymujesz jakąś miarę, jakąś ilość wiary, tak? Można jej mieć więcej albo mniej, ale podaje ci do wiadomości, że możesz pomnażać tą ilość tej wiary, że tą miarę możesz powiększać. A więc działanie, budowanie przestrzeni na Boże działanie, na Boży cud, to jest rozwijanie swojej wiary. To, co możesz zainwestować, to swoje życie, to swój czas, a czasami pieniądze. Zaraz ci powiem jak. Żaden wyjazd na chrześcijańską konferencję, żadne pieniądze wydane na kupno budującej książki, żaden czas spędzony na szukaniu Bożego oblicza, czy wyprawa na nabożeństwo, to nie jest czas stracony, to jest inwestycja. Tak? To jest inwestycja. I no, nie wiem, jak jest z wami, ja się zbliżam, jeszcze trochę, zmieni mi się cyfra tam z przodu, ale widzę, że we mnie ta cielesność jest ciągle taka sama, tak? Bardzo często jest tak, że mi się nie chce. Kiedy przychodzi czwartek, kiedy z Pawłem mamy iść na spotkanie do więzienia, to ja przez pół godziny muszę przekonywać siebie. Mówię, tak mi się nie chce, tak mi się nie chce. I wtedy robię to świadomie, tak? Wracam myślami do tych wszystkich rzeczy, tych dobrych rzeczy, które się wydarzyły. Do Bożych cudów, które oglądałem. Mówię, dobra, okej. Okay. Trzeba się spiąć, tak? Otwieram Biblię, przygotowuję się, modlę. I nie mogę powiedzieć, że to się odbywa w wielkim entuzjazmie, tak? Ale ogarniam tą cielesność swoją i robię to. I zazwyczaj jest tak, że Bóg działa. Zazwyczaj jest tak, że widzimy, że jakieś poglądy Boże przychodzą do czegoś życia. Czasami dzieje się coś takiego nadnaturalnego. Więcej niż byśmy się spodziewali. Tak? Ale najpierw muszę zainwestować. Najpierw muszę zainwestować. I namawiam cię dzisiaj do tego, abyś inwestował w swój osobisty, duchowy rozwój. Chcę cię do tego przekonać, tak? Ponieważ to ci się może przydać, to może się być dla ciebie przydatne w nieoczekiwanym momencie. To może być dla ciebie dobre w momencie, który przyjdzie do twojego życia, o którym dzisiaj nie wiesz, o którym dzisiaj sobie nawet nie zdajesz sprawy. Ale historia Elizeusza i Szunamitki nie kończy się na tym, co przeczytaliśmy. Nie kończy się na tym, co przeczytaliśmy i chciałbym czytać dalej. To jest od wersetu, ta druga królewska 4, od wersetu 18. Oto co się dzieje dalej w tej historii, zobaczcie. A gdy dziecko podrosło, wyszło pewnego razu do ojca, do żniwiarzy, wtedy rzekło do swojego ojca, moja głowa. Wtedy ojciec rzekł do sługi, zanieś je do jego matki. A gdy je wziął, zaniósł do jego matki, siedziało na jego kolanach, aż do południa, po czym zmarło. Wtedy ona wyszła na górę, położyła je na łożu męża Bożego, a zamknąwszy za nim drzwi, wyszła. Następnie przywołała swego męża i rzekła, przyślij mi proszę jednego ze sług, jedną oślicę, pośpiesz do męża Bożego i wrócę. A on rzekł, po co chcesz dzisiaj iść do niego? Przecież ani to nów, ani sabat, lecz ona na to daj spokój. Osiodławszy więc oślicę, rzekła do swego sługi, prowadź i ruszaj, nie zatrzymuj się, dopóki ci nie rozkażę. Ruszywszy, przybyła do męża Bożego na górę Karmel, zaś ów mąż Boży z daleka ją zobaczył, rzekł do Gehaz jego, swojego sługi, otóż owa Szunamitka, wybiegnij proszę naprzeciw niej i zapytaj jej, czy jesteś zdrowa? Czy zdrowy jest twój mąż? Czy zdrowe twoje dziecię? Ona powiedziała, zdrowi jesteśmy. Zdrowi, ale nie do końca, ponieważ jedno z nas nie żyje. Nie wiem, czy zauważacie to w tej historii, nie wiem, czy to wam się rzuca w oczy, ale historia z narodzeniem dziecka nauczyła tę kobietę o Bogu, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Ponieważ kiedy poznajemy tę kobietę na samym początku tej historii, to ona nawet nie jest w stanie zdobyć się na myślenie o tym, że dziecko się może urodzić w jej życiu. Co byśmy nie mówili, urodzenie się dziecka nawet w podeszłym wieku dla kobiety jest o wiele bardziej możliwe niż przywrócenie tego dziecka po śmierci, prawda? I ta historia nauczyła ją, tak, że dla Boga nie istnieją rzeczy niemożliwe. I to jest historia. Tutaj w tej drugiej części pojawiają się ludzie, którzy próbują powstrzymać to ją. Ona mówi, że udaje się na spotkanie z mężem Bożym. To taki tytuł, nie wiem, dla pastora, kaznodziei wtedy. Nie musicie tak do mnie mówić. I ludzie mówią, no zaraz, dzisiaj nie jest żadne religijne święto, tak? Nie jest dzisiaj, nie obchodzimy dzisiaj sabatu, dzisiaj nie świętujemy nowiu księżyca. Ona mówi, ona już wie, że to nie chodzi o posługi, tak? Że nie chodzi o rytuały, chodzi o dotknięcie Boga poprzez namaszczenie. W jej sercu już się urodziła jakaś inna postawa. Postawa żywego Boga, tak? Została zbudowana jakaś przestrzeń. Ona ma dzisiaj, ona już ma odwagę do tego, żeby zaryzykować swoją wiarę w rzeczy, które wydają się z ludzkiego punktu widzenia niemożliwe. Rzeczy, które wydają się niemożliwe. I ruszyła do Elizeusza. I efekt końcowy tej historii jest taki, że chłopiec zostaje wskrzeszony i przywrócony do życia. Tak się kończy ta historia, możecie sobie to tam doczytać. I to się dzieje poprzez to, że w jej życiu zbudowana została przestrzeń na wiarę i to zaowocowało tym, że kobieta wyruszyła w podróż na tym ośle po cud. Tak? Wyruszyła w podróż po cud. I potrzebujemy czasami wyruszyć z naszego bezpiecznego miejsca w podróż po Boże działanie. Powiedziałem ślub. Moja żona się uśmiechnęła. Do kogoś ślub jest cudem? Tak? Marzycie o tym? Czasami jesteśmy w takim miejscu bez wiary właśnie. Jakiegoś takiego zastania duchowego w miejscu takiej duchowej rutyny i nie stać. I musimy wyruszyć po prostu. Tak? Wyruszyć po ten cud. Przez około 20 lat doskwierały mi problemy żołądkowe. Szczegóły wam daruję tutaj, ale to było bardzo bolesne. Pamiętam, że w liceum wylądowałem na jakiś czas w szpitalu z tego powodu. Każdego roku miałem takie kilkutygodniowe albo czasami nawet dwumiesięczne okresy intensywnego bólu. Nic nie pomagało, żadne lekarstwa. I było to bardzo przykre, no ale przyzwyczaiłem się do tego na tyle, na ile mogłem się przyzwyczaić. Towarzyszyło mi to w trakcie mojego szukania Boga, kiedy stawałem się takim młodym mężczyzną. Towarzyszyło mi to w okresie właśnie nawracania się, towarzyszyło mi to w ciągu początków mojej służby. Musiałem mieć w domu, w swojej apteczce taki zapas lekarstw łagodzących ten ból, to na niewiele się zdawało i w zasadzie jakoś było to takie pogodzenie się z czymś, czego nie miałem siły zmienić. I dobrych kilka lat temu, kiedy temat jakby uzdrowienia bardziej wszedł do mojego życia i zaczęliśmy praktykować tutaj taką częstszą modlitwę o chorych, to jest jakiś paradoks. Bo my potrafimy zbudować sobie paradoksy w życiu. Potrafiłem się skutecznie modlić o chorych, o uzdrowienie chorych, a jednocześnie to cały czas po prostu mnie bolało. I pamiętam taką irytującą rozmowę u nas gdzieś tam w domu, I moja żona zapytała mnie, dlaczego ty sam się nie pomodlisz o to, żeby po prostu to od ciebie, żeby Bóg ci to zabrał, żeby to odeszło, żeby Bóg cię od tego uwolnił. I pamiętam, że nie potrafiłem racjonalnie odpowiedzieć na to pytanie. Nie potrafiłem powiedzieć niczego sensownego, tak? Po prostu przyzwyczaiłem się do tego. To nie było dobre, ale było, tak się zaprzyjaźniliśmy z tym bólem żołądka, że on jest w moim życiu. I oczywiście w tym pytaniu, które do mnie padło, była taka irytująca nutka krytyki, tak? To była krytyka mojej niewiary. To mnie oczywiście gdzieś tam zeźliło. Odsunąłem się trochę, ale pomyślałem faktycznie, dlaczego by nie? I pamiętam, że zacząłem się modlić. Tak? Zacząłem się modlić i modliłem się o to kilka miesięcy. Tak? Modliłem się o to kilka miesięcy i te pierwsze tygodnie i te pierwsze miesiące niczego nie zmieniały. Tak, tak jak mnie bolało, tak bolało dalej, nic się nie wydarzyło. Ataki bólu były, ale postanowiłem, że się będę modlił, tak? Poprzez wiarę, nie przez widzenie moich oczu, nie poprzez moje doświadczenie, tylko poprzez wiarę. Będę się o to modlił. I po kilku, ze 4 miesiące to trwało, zdałem sobie nagle sprawę z tego, że te ataki są coraz rzadsze i są coraz mniej intensywne. Są coraz rzadsze, coraz mniej dokuczliwe. I zdałem sobie sprawę, że Bóg uzdrawia mój organizm, tak? Że Bóg mnie dotyka. Oczywiście, jakbym dzisiaj zeżarł pół blachy sernika, tak? No to wiadomo, co się wydarzy, tak? To byłby to grzech. Ale muszę powiedzieć, że nie mam 2 razy w roku kilkutygodniowych takich szalonych ataków, tak? Ale ja nie byłem w stanie myśleć nawet o uzdrowieniu, po prostu ten ból to była część mojego życia i czasami są takie rzeczy w naszym życiu. Nie potrafimy się modlić, nie potrafimy się dzielić Ewangelią z innymi, chociaż chcielibyśmy i mówimy, chyba nie potrafię i akceptujemy to, co jest nieakceptowalne z Bożego punktu widzenia. Żeby wyjść z takiego impasu, musisz zbudować przestrzeń na Boże działanie. Musisz zbudować miejsce na Boży cud. Tak? Czy suwerenny Bóg potrzebuje być przekonywany przez nas, naszymi modlitwami, do czynienia dobra? Tak? Czy Bóg potrzebuje, skoro On jest dobry, to czy potrzebuje jeszcze naszych modlitw, żeby czynić dobro? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Marcin Luther, tak, to dzięki niemu mamy Biblię, powiedział kiedyś tak, że jego zdaniem dzisiaj Bóg nie zajmuje się niczym innym niż odpowiadaniem na modlitwy. Tak? Boże działanie, bo jego działanie w naszym życiu to nie jest jego kaprys, że dzisiaj ma humor, dzisiaj będę działał w życie blondynów, a jutro bruneci będą uzdrawiani. Rudzi to wiadomo. Wiecie, tak pomyślana pobożność byłaby zabobonem. Takie postrzeganie Pana Boga byłoby czymś zabobonnym. Tak? Biblia mówi, że ty i ja możemy być współpracownikami Boga. Że możesz być współpracownikiem Boga. Tak? Że możesz przynieść Boże działanie. Że możesz przynieść Boże działanie do swojego życia i do życia innych ludzi. Pamiętacie tych 4, którzy rozebrali dach, żeby spuścić na noszach człowieka przed oblicze Jezusa? Tak? Jezus był suwerenny, ale oni ujęli Jezusa swoją postawą. Szunamitka umeblowała pokój dla Elizeusza zupełnie normalnymi rzeczami. Tak? Tam było łóżko, krzesło, stół i... Brawo! 4 rzeczy. Łóżko, krzesło, stół i lampa. Na łóżku się wypoczywa, tak? Na łóżku. I ty potrzebujesz też wypoczynku fizycznego, ale potrzebujesz też wypoczynku duchowego. Potrzebujesz czasami odpoczynienia w Bożej obecności. Potrzebujesz znaleźć Wiecie, życie jest męczące. Życie jest męczące i potrzebujesz Bożego odpocznienia, potrzebujesz Bożego Ducha. Tak? Nie zapominaj o tym. Stół i krzesło to jest miejsce spożywania posiłków. Tak było wtedy, tak? Przy stole jadło się posiłki. Potrzebujesz dbać o swoją duchową dietę. Tak? Nie tylko o ciało. Ostatnio dostałem książkę kucharską. Ciekawe, że w tym domu ja dostaję książki kucharskie. I to była Zdrowa kuchnia. I tak przejrzałem to szybko. Bezglutenowe, wegetariańskie, bez mięsa. Myślę sobie, będzie trudno. To chyba nie jest książka dla mnie. Ale potrzebujesz też mieć duchową dietę. Potrzebujesz wzmacniać swojego ducha. Potrzebujesz duchowo się karmić. Tak? Potrzebujesz o to zadbać. Stół i krzesło. Lampa symbolizuje Boże poznanie. Tak? Lampa symbolizuje Boże objawienie. Lampa symbolizuje Boży głos. Potrzebujesz dostępu duchowego światła do swojego życia. Potrzebujesz przebywać w Bożym Słowie. Popatrz, to są normalne rzeczy, to są takie normalne rzeczy, ale one przygotowują przestrzeń na ponadnaturalne Boże działanie. Tak? Lądując i kończąc, Bóg jest w stanie uczynić daleko więcej w twoim życiu niż to, co wymyślisz albo go o co prosisz. Ale możesz zbudować przestrzeń na cud w twoim życiu. Tak? I to robimy wcześniej. To robimy wcześniej, tak? My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy potrzebować Bożego działania. Ale dzisiaj w taki sposób żyjąc, przyciągając coś pozytywnego, karmiąc coś pozytywnego w swoim życiu, budujemy przestrzeń na przyszłe działanie w twoim życiu, a być może na życiu innych ludzi. Tego ci życzę, żebyś był takim budowniczym, który przygotowuje nadnaturalne działanie Boga w przyszłości. Amen.